Chwała niech będzie naszemu Panu dzisiaj z poranku. Bo każdy dzień jest warty tego, żeby go spędzić z Jezusem. A Jezus nam też pozwala spędzać ten dzień miło i pożytecznie i radośnie. Mnie przypadło dzisiaj zadanie w udziale, by powiedzieć wam o kościele w Laodycei. I rozumiem, że o tych wszystkich innych kościołach dowiedzieliście się. I muszę przyznać, że tak zastanawiając się nad tym zagadnieniem i zastanawiając się nad tym kościołem w Laodycei, nie mogę się oprzeć wrażeniu, że będziemy mówić o nas. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że będziemy mówić o kościele również w Polsce, albo może nawet poszerzyłbym to kościele w Europie w XXI wieku, że będziemy w jakimś sensie mówić o sobie samych. Może najpierw przeczytajmy ten tekst z objawienia Jana z 3 rozdziału od 14 wiersza do 22. A do anioła zboru w Laodycei napisz: to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A tak, żeś letni, a nie gorący, ani zimny, wypluje cię z ust moich. Ponieważ mówisz: bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Kiedy czytamy ten fragment, to jest tam tyle treści, także z góry przepraszam, nie będę próbował powiedzieć wam wszystkiego. Nie daj Boże, gdybym próbował powiedzieć wam wszystko, co mogę powiedzieć na ten temat. Chciałbym się skupić na kilku elementach, na kilku rzeczach, które odczuwam, są takie dosyć istotne w tym fragmencie. Ale najpierw może spójrzmy na kilka rzeczy, które są tutaj powiedziane. A więc sam Pan Jezus mówi do tego zboru. Sam Pan Jezus mówi do tego zboru. Ale zwróćcie uwagę, jak Pan Jezus się przedstawia. Otóż Pan Jezus, mówiąc do tego zboru, najpierw mówi o sobie, że mówi prawdę. Ja jestem świadek, ja jestem Amen, ten, który jest Amen, a więc godzien wiary, świadek wierny i prawdziwy. Słuchajcie, co byście odczuwali, gdyby ktoś przyszedł wam składać świadectwo albo mówić coś, co jest powołane, jest od Boga i najpierw przez długi czas usiłował wam powiedzieć, że on naprawdę będzie mówił coś, co nie jest wymyślone, wyssane z palca, ale że chce wam powiedzieć dzisiaj prawdę. W pewnym momencie zaczęlibyście się zastanawiać, o co chodzi. Dlaczego ten ktoś, który nam zwiastuje, który coś mówi, najpierw mówi: daję wam słowo, że to, co powiem, jest szczerą prawdą. Daję wam słowo, że niczego nie wymyśliłem, że to świadectwo, które powiem, te relacje, którą wam złożę, to jest wszystko prawda, nie ma w tym żadnych wymysłów, to jest tylko i wyłącznie prawda. Jak się musiał Jezus czuć wobec zboru, przed którym się najpierw tłumaczy, że powie im prawdę? Co Jezus musiał myśleć o tym zborze, wobec którego mówi tak: słuchajcie, ja jestem wiernym i prawdziwym świadkiem, ja nie wymyślam. Co byście powiedzieli o takim zborze? Jaka była ich relacja z Jezusem? Jak oni traktowali Jego słowo, skoro najpierw Pan Jezus mówi: ja jestem wiernym świadkiem. Ja jestem prawdziwy, ja jestem Amen. Potem to zagadnienie jeszcze poruszymy. Ale to jest jedna z kluczowych spraw, które są poruszone w tym fragmencie. Jezus z całą pokorą najpierw staje wobec tego zboru i mówi: ja wam chcę dzisiaj powiedzieć prawdę. Tak jakby oni te prawdy odsuwali. Tak jakby mieli swoje własne zdanie. Tak jakby mieli swoją własną opinię. A Jezus musi im udowadniać, że on jednak powie im prawdę. Oczywiście z tego wynika następna rzecz, mianowicie taka, że Pan Jezus przedstawia swoją własną ocenę zboru w Laodycei. Ale dramat polega na tym, że ta ocena zboru jest zupełnie odmienna od tego, co oni na swój temat sądzili. Zupełnie odmienna. I może też dlatego Pan Jezus był świadomy, że oni mają zdanie na swój temat, że mają wyrobioną opinię, że nie wiadomo, co się wydarzy, oni i tak będą tę swoją opinię mieli. I Jezus najpierw mówi: ja jestem wierny im prawdziwym świadkiem, a potem przedstawia im swoje zdanie na temat tego zboru. Potem Pan Jezus występuje jako sędzia, który karci i smaga, by skłonić ludzi do pokuty. A więc po świadectwie, sam Pan Jezus jest świadkiem. Sam Pan Jezus zdaje relację z tego, co się w życiu tych ludzi, tego danego zboru wydarzyło, ale potem sam Pan Jezus powiada, że on karci i smaga tych, których miłuje. A więc dokonuje aktu wychowania, pragnie tego, żeby ten lud się zmienił. W końcu sam Pan Jezus w tym fragmencie powiada, że jestem u drzwi waszego serca. Bo tutaj nie chodzi już o udowadnianie sobie pewnych rzeczy, ale stoję u drzwi waszego serca i pukam. Może znajdzie się ktoś. Ktoś z tych ludzi, którzy mają serca przepełnione swoją własną opinią. Ktoś z tych ludzi, którzy sądzą o sobie tak, a nie inaczej. Może ktoś otworzy serce Jezusowi i wpuści go do środka. I o tym też trochę później więcej powiem. Ale myślę, że to jest taka analogia do tego, co Pan Jezus czynił, będąc na ziemi. Zwróćcie uwagę, że Pan Jezus bardzo często, będąc na tej ziemi, przychodził do domu celników i grzeszników. Jadał z nimi, przebywał z nimi. Kiedy powiedział do Zacheusza: Zacheuszu, zejdź szybko z tego drzewa, bo ja dzisiaj chcę wejść do twojego domu. To po co tam Pan Jezus szedł? Głodny był? Miał ochotę na ucztę? Pan Jezus, jeśli można tak powiedzieć, zamiast pukać do drzwi serca Zacheusza, powiedział: Zacheuszu, zejdź szybko, bo chcę wejść dzisiaj do twojego domu, chcę przyjść do ciebie. Pan Jezus pragnął, żeby coś się w życiu Zacheusza zmieniło. I kiedy Pan Jezus puka do drzwi zboru, kiedy Pan Jezus puka do drzwi pojedynczego człowieka, to przede wszystkim jego pragnieniem jest to, że wtedy, kiedy te drzwi się otworzą, to coś się zmieni. I dzisiaj nie będziemy mówić o ewangelizacji, o nienawróconych, ale dzisiaj będziemy, siostry i bracia, mówić o nas samych. Bo Jezus puka do drzwi naszego serca. Może w niektórych dziedzinach naszego życia, ale puka i pragnie, żeby coś się w naszym życiu zmieniło. I na końcu w tym fragmencie jest opisana nagroda. I ta nagroda też ma cudowny charakter. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Ale póki co, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. I chciałbym teraz podzielić się jedną ważną myślą, która jest związana ze zborem w Laodycei. Ale mam takie przekonanie, że to jest coś, co jest rozpowszechnione bardzo na naszym kontynencie, w Europie, i mam wrażenie, że bardzo często jest to rozpowszechnione w naszym życiu. Powiedziałbym tak, są dwa fundamenty naszego życia chrześcijańskiego. Z pierwszym się zgodzicie, przy drugim nie kamienujcie mnie. Pierwszy fundament jest taki: Jezus jest Panem. A wiecie, jaki jest drugi fundament, jak tak obserwuję? Zawsze mamy rację. Zawsze mamy rację. W naszych opiniach, w naszych obserwacjach, w naszych ocenach, w naszym sposobie postrzegania rzeczywistości zawsze mamy rację. Nie wiem, czy kiedykolwiek byliście świadkami jakiegokolwiek sporu. Mam nadzieję, że nie byliście świadkami jakiegokolwiek sporu na forum zborowym. I mam nadzieję, że jedyne spory, jakie obserwujecie, to są spory w TVN24, polityczne, to są komisje sejmowe. Ale zwróćcie uwagę, że ten dzisiejszy świat w naszej dzisiejszej rzeczywistości jest przepełniony ludźmi, którzy mają rację. I najgorsze jest to, że te racje się kompletnie wykluczają. One są nie do pogodzenia, one są jak woda z ogniem. I każdy, ja myślę, że bardzo często szczerze, ludzie mają swoje przekonania, mają swoje racje i mówią, tak jest. Jak to niektórzy powiadają, możemy dyskutować na każdy temat, możemy wymieniać poglądy na każdy temat, ale już z góry wiadomo, kto ma rację. Czy słyszeliście może kiedyś w rodzinie, albo w swoim domu, albo w jakiejś sytuacji, kiedy... Moja żona mi to nieraz zarzuca i boję się, że ma rację. Co już jest bardzo głębokim wyznaniem, jak na mnie. Może słyszeliście taką opinię, kiedy ktoś mówi, ja dobrze wiem, co ty miałeś na myśli, ja dobrze wiem, co ty chciałeś powiedzieć. Na pewno? Na pewno dobrze wiesz? Ale zobaczcie, z jednej strony mówimy, Jezus jest Panem, ale z drugiej strony wyznanie naszej wiary, którego nie składamy publicznie, którego nie wypowiadamy głośno, o którym nie mówimy na kazaniach, o którym nie wyznajemy w swoich modlitwach, ale żyjemy tym, żyjemy i żyjemy, to jest takie wyznanie. Ja zawsze mam rację. Ja dobrze wiem, jak to jest. I taki był problem kościoła w Laodycei. Ten kościół w Laodycei dobrze wiedział, jaki on jest. I tak wracając do tego naszego wyznania wiary, trochę często przypominamy Piotra. Z jednej strony tego apostoła Piotra, z jednej strony powiada tak. Kiedy Jezus pyta, za kogo mnie ludzie uważają? Oni, apostołowie, uczniowie odpowiadają. Następnie Jezus pyta, a wy za kogo mnie macie? I wtedy Piotr wypowiada to cudowne stwierdzenie, to cudowne wyznanie. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Ale kiedy Pan Jezus jakiś czas potem zaczyna mówić, że On pójdzie do Jerozolimy, że będzie odrzucony przez starszych i arcykapłanów, że będzie odrzucony przez cały lud, że będzie ukrzyżowany. Piotr dobrze wiedział. Bierze Jezusa na stronę po biblijnemu. Już przeczytał Ewangelię Mateusza widocznie. Po biblijnemu bierze Pana Jezusa na stronę. Dlaczego bierze Jezusa na stronę? Bo on dobrze wiedział. I myślał sobie tak, ten Jezus nie wie, co mówi. I bierze go na stronę i mówi, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Co Ty robisz? Co Ty mówisz? Jednym z największych przekleństw w naszym życiu chrześcijańskim może być to, że mamy zdolność do swojej własnej opinii, jeśli ta opinia jest wbrew temu, co sądzi sam Jezus. Ale teraz sobie wyobraźcie nasze życie, naszą tożsamość. Teraz sobie wyobraźcie nasze myślenie, nasze istnienie w tej rzeczywistości, jeśli nie będziemy mieli silnego zdania. No czy życie będzie miało sens, jeśli nie będę miał racji? Czy życie będzie miało sens, jeśli zrezygnuję ze swojego mocnego stanowiska? No bo przecież ja dobrze wiem. Ja tyle mam doświadczeń i z Bogiem, i z ludźmi. Ja tyle książek przeczytałem. No więc wiem. I Jezus przychodzi do takiego zboru i mówi, ja jestem prawdziwym i wiernym świadkiem i to, co wy o sobie sądzicie, to nieprawda. Przez chwilę jeszcze zastanówmy się nad tym kontynentem, na którym żyjemy. Czy wydaje się wam, że istnieje taki drugi kontynent na świecie, który byłby tak mądry, tak inteligentny, który miałby taką wiedzę, Zobaczcie. My jesteśmy, jeśli tak można powiedzieć, Europejczycy, my jesteśmy koroną tego całego świata. No nie ma takiego drugiego kontynentu. Pomyślcie sobie o wszystkich naszych osiągnięciach, nas, Europejczyków. W każdej dziedzinie. No trochę nam ta Ameryka przeszkadza, no trudno. To tak, każdy musi mieć jakąś, tak, ale jakiś cierń w boku musi mieć. Ale pomyślcie sobie, dobrze wiecie, jak to jest, jak rozmawiamy o Bogu. Ludzie w naszym kraju, ludzie na naszym kontynencie są tak przepełnieni wiedzą, są tak przepełnieni świadomością tego, jak wygląda ta rzeczywistość, mają tak silne stanowisko, mają tak silną wiarę, tylko jakoś Boga na naszym kontynencie nie ma. My, Europejczycy, nauczamy cały świat, jak powinno Królestwo Boże wyglądać. Ale problem jest taki, że bywają takie kraje w Afryce, gdzie ludzie są biedni, może niewiele mają do zjedzenia, nie mają w co się ubrać, książek nie przeczytali, na uniwersytety nie chodzili, ale społeczeństwo jest w 40-50% nowonarodzone. W naszej wielkiej mądrości, w naszej świadomości tego, jak powinno Królestwo Boże wyglądać, my jesteśmy ciągle gdzieś daleko Jezusa. Nie mamy takiego działania Bożego i to, co słyszymy, jakie są świadectwa w Ameryce Południowej, w Afryce, w Azji, to my możemy tylko szeroko oczy otworzyć i powiedzieć, jak to się stało, że Bóg wybrał głupków. A nas, książęcy ród, mądrych, wykształconych, świadomych celu, świadomych rzeczywistości, Bóg nie wybrał. Tamci się modlą, ludzie są uzdrawiani, wskrzeszani z umarłych. My się modlimy, pościmy i coś tam i nic. Wybaczcie mi, jeżeli trochę przejaskrawiam. I może chciałbym pewne rzeczy przejaskrawić i zbyt mocno uwypuklić, ale chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad swoim mocnym stanowiskiem, nad swoim mocnym zdaniem, nad swoim doświadczeniem, nad zdobytą wiedzą, nad zdobytą mądrością, a nade wszystko nad oceną samych siebie, nad oceną rzeczywistości. I czasem, kiedy patrzę na nasze opinie, kiedy patrzę na to, w jaki sposób reagujemy na jakiekolwiek sprawy, wiecie, my się lubimy nawet spierać. Mamy takie silne zdanie, że się lubimy spierać o cokolwiek. Nawet o tego typu sprawy, czy klaskać przy śpiewaniu, czy nie. Ale to wszystko ma jakieś podłoże takie, no ja wiem, ja dobrze rozumiem. I tak sobie myślę, my, Europejczycy, a może nawet my, chrześcijanie w Polsce, tak sobie wyobrażamy, że my już dużo wiemy. O, na ilu to się konferencjach było. Nas już byle kto nie oszuka. Nam już byle kto nie nagada niczego. Nas już nikt nie zwiedzie. I Słowo Boże jest przepełnione wieloma sytuacjami. I chciałbym o nich powiedzieć. Właściwie tę główną myśl wyraziłem, ale zanim przejdziemy dalej do tego, co Pan Jezus Chrystus chciał uczynić dla zboru w Laodycei, chciałbym, żebyśmy chociaż trochę próbowali wstrząsnąć tym fundamentem, niepotrzebnym fundamentem naszego życia, że my mamy zawsze rację. Przypomina mi się historia proroka Micheasza. To jest opisane w pierwszej królewskiej 22 rozdziale. Ja tylko krótko powiem. Tam królowie wyruszali na wojnę. I król judzki powiedział, no ale może masz jakiegoś proroka Pana. I on mówi, jest jeden prorok Pana, ale ja go nie lubię, bo on mi zawsze zło tylko zwiastuje. To był prorok Micheasz. No więc w końcu go przywołali. I tak wiele razy zastanawiałem się nad tymi prorokami, prorokami niepańskimi. Tam był jeden, który się nazywał, zdaje się, Sedekiasz, syn Kanaany. Wybaczcie mnie, jeśli źle przywołuję. I tak się zastanawiałem, czy ci prorocy, oni fałszywie zawsze prorokowali. I tak sobie myślałem, czy wszyscy ci prorocy to byli oszuści, którzy tylko przychodzili i mówili, no mam posadę, mam jedzenie, mam pieniądze za to, to będę mówił to, co mi ślina na język przyniesie i się w ogóle nie będę martwił. Wiecie, mam przekonanie, że było inaczej. Mam przekonanie, że to niekoniecznie byli jacyś oszuści. Że to niekoniecznie musiało być tak, że to byli ludzie o całkowicie czarnym sercu, nienawidzący Boga, nienawidzący króla, tylko patrzyli na swój własny interes. I bardzo często tak bywa, że nawet może jest to coś w szczerości serca. Ale kłopot polega na tym, jeśli nie pytamy Pana, jeżeli nie zadajemy pytania naszemu Bogu, i nie pytamy Go o Jego zdanie, nie pytamy Go o prawdę, nie pytamy Go o to, co naprawdę Pan na ten temat sądzi, ale mamy już swoje zdanie, jesteśmy przeświadczeni, jesteśmy przekonani co do pewnych rzeczy. I ci dwaj prorocy stanęli wokół siebie i jeden powiada, królowie, idźcie na tę wojnę i Pan da wam zwycięstwo. A drugi powiada, nic z tego nie będzie. Widziałem Izraela rozproszonego. Dwie przeciwstawne opinie. Ktoś jeden miał rację. Ten, który pytał Pana. Ale chciałbym, żebyśmy się postawili na chwilę w sytuacji na przykład Kajfasza. Tego arcykapłana. Chciałoby się powiedzieć łobuza, który zdecydował, że Pan Jezus pójdzie na krzyż. I on w tym roku prorokował, kiedy mówił, lepiej, żeby jeden człowiek umarł za cały lud, niż cały lud ma zginąć. I to był poważny przywódca tego narodu. To nie było tak, że to był człowiek nienawidzący Boga, nienawidzący Jezusa, ale patrzy na ten lud, na tego Izraela, na tę trzodę małą, znajdującą się pod okupacją, zaczął dostrzegać, że ten Jezus sprawia, że mogą się wydarzyć straszne rzeczy. W Izraelu. Mówi tak, w pustynię zamienią to miejsce. Zburzą nam świątynię. Lud pójdzie w rozproszenie. Ten lud zginie. Co ja mam zrobić? I poszedł za głosem własnego serca. Poszedł za głosem własnego osądu. Pomyślcie sobie, jaki dramat człowieka, kiedy kiedyś stanie przed obliczem Bożym na sądzie i powie, Boże, ja nie skazałem Jezusa na śmierć dlatego, że ja Go nienawidziłem, ale broniłem Izraela, broniłem świątyni, broniłem tego, co poprawne. A może Pan mu wtedy powie, czy pytałeś mnie o zdanie? Czy pytałeś mnie o zdanie? Zobaczcie, to nie był taki straszny, zły człowiek. On ratował cały naród. Co za dramat człowieka, który musi podejmować tak drastyczne, radykalne decyzje, żeby coś ocalić. Ale nie pytał Boga o zdanie. To była jego opinia, to było jego przemyślenie. Nawet prorokował, ale wziął na siebie ciężar odpowiedzialności za to, że Bożego Syna przybił do krzyża. To była jego opinia, to było jego zdanie. Ale jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. Pamiętacie tę historię, kiedy apostoł Paweł został aresztowany i wrzucony do więzienia w Jerozolimie? Czy doczytaliście, przez kogo został wrzucony? Kto go wydał? To jest w Dziejach Apostolskich opisane. Przez braci. Przez braci, którzy mieli mu za złe, że on głosi Ewangelię do pogan. Bo kiedy spotyka się w Jerozolimie z Jakubem, rozmawiają o tym i tamten mówi, zobacz, ilu to jest Żydów, którzy zaczęli czcić imię Pana, ale oni uważają, że ty jesteś rozsiewcą zarazy i nie każesz poganom się obrzezywać i odrzuciłeś zakon. I ci wierzący ludzie, którzy przyjęli Pana Jezusa Chrystusa, którzy uwierzyli w Niego, ci wierzący ludzie, którzy czcili Mesjasza, ale również uważali, że należy wielką wagę przykładać do zakonu, to oni, gdy zobaczyli apostoła Pawła w świątyni, doprowadzili do tego, że w efekcie on został aresztowany, był w więzieniu, został wydany w ręce pogan, a potem umarł. To była ich opinia. To było ich zdanie. To była ich obrona wiary. Jakże wielkim problemem jest to, że mamy odwagę mieć swoją własną opinię, a nie pytamy naszego Pana o to, co On naprawdę sądzi. Jakże wielkim problemem jest to, że mamy własną opinię, ale nie trwamy przed obliczem Bożym i nie rozmyślamy nieustannie o tym, co nasz Pan ma nam do powiedzenia. Bardzo dawno temu już w sumie przeczytałem pewną książkę, zresztą to jest jeden z moich najbardziej ulubionych pisarzy i serdecznie polecam, może również niedługo jeszcze raz sięgnę po tę książkę. Nie wiem, czy znacie, taki pisarz jest z początku XX wieku, François Mauriac. I między innymi on dostał Nagrodę Nobla za swoją twórczość, ale jest taka jedna książka pod tytułem Kłębowisko żmij. Jeśli nie zetknęliście się z tą książką, a kiedyś się natkniecie, bardzo serdecznie polecam. Ale tak krótko powiem tutaj pewną ciekawą historię. Kłębowisko żmij jest to historia pewnego człowieka, który się ożenił, miał dzieci i te dzieci już były dorosłe. I tak się złożyło, że oni żyli wszyscy w jednym dużym domu, byli zamożni. I doszło do tego, że ten mężczyzna, ojciec, głowa tego domu, zupełnie się odseparował od swojej rodziny, bowiem stwierdził w swoim sercu, że matka doprowadziła do tego, że nie dość, że odłączyła się od niego jako męża, to również doprowadziła do tego, że wszystkie jego dzieci są dziećmi przeciwnymi jemu i co więcej, wszyscy czekają tylko na jego śmierć, żeby pokusić się na jego olbrzymi majątek. No więc on żyje. Żyje w nienawiści do swojej żony. Żyje w nienawiści do swoich dzieci. I obserwuje różne sytuacje ze swojego życia. I obserwuje różne sytuacje dotyczące postępowania jego żony. I te sytuacje, które obserwuję, są bardzo ważne, ponieważ każde słowo, każdy gest, każdą reakcję żony interpretuje jako akt nienawiści do niego. Jego żona umiera. I kiedy jego żona umiera, wpada mu w ręce jej pamiętnik. I w tym pamiętniku ona opisuje, jak bardzo go zawsze kochała. Jak bardzo namawiała dzieci, żeby szanowały swojego ojca. I w tym pamiętniku ona opisuje różne sytuacje, kiedy robiła coś, czekając na niego, żeby pokazać mu swoją miłość, żeby dzieci przeciwko ojcu nie były. I te same sytuacje, kiedy on interpretował to jako akt nienawiści wobec niego, ona to robiła, mając nadzieję, że pozyska swojego męża. I ten człowiek, który myślał o całym swoim życiu, że w jego domu jest wielkie kłębowisko żmij, pełnych jadu, pełnych nienawiści do niego, pewnego dnia, kiedy otwiera ten pamiętnik, kiedy patrzy na swoją żonę, kiedy patrzy na swoje dzieci, kiedy patrzy na swoje życie, mówi tak: przeżyłem kilkadziesiąt lat, myśląc, że kłębowisko żmij jest w moim domu. A po kilkudziesięciu latach odkryłem, że to kłębowisko żmij znajdowało się w moim sercu. I zaczął zmieniać swoje życie, zaczął patrzeć zupełnie inaczej na swój dom, na swoje dzieci i rozpamiętywać te najróżniejsze chwile, kiedy był ze swoją żoną i patrzył na nią nienawistnym wzrokiem. I kiedy patrzył na jej reakcje, które były aktami miłości wobec niego, on myślał, ależ ona mnie nienawidzi, jaka ona jest straszna. Aż doszedł do takiego wniosku, że stracił całe swoje życie, bo pozwolił swoim myślom królować nad całym jego życiem, a nigdy nie otworzył się na tych, którzy go naprawdę kochali, którzy mogli mu powiedzieć prawdę o nim samym, o jego życiu. Bardzo polecam tę książkę. Myślę, że jest bardzo pouczająca. I chciałbym powiedzieć, że bardzo często w naszym życiu, w naszych opiniach, w tym, że mamy swoje zdanie, może tkwić ziarno nieprawdy, może tkwić ziarno zwiedzenia. Jeśli Bóg nie ma dostępu do naszego serca, jeśli Pan nie ma dostępu do naszych myśli, jeśli Pan nie ma dostępu do naszych opinii, to jesteśmy pożałowania godnymi ludźmi, bo to powoduje natychmiast skutki, dramatyczne skutki w naszym życiu. I ja wiem, że nasze wyznanie wiary, czy fundament naszego życia brzmi dwojako. Po pierwsze, Jezus jest Panem, ale po drugie, nie przyznajemy tego głośno, ale mówimy, mam zawsze rację. Jezus przychodzi do takich ludzi jak ty i ja, siostro i bracie. Przychodzi do twojego serca i mówi, ja jestem świadkiem wiernym i prawdziwym. Ja jestem Amen. Ja nie przychodzę do ciebie ze zwodniczymi słowami. Ja nie przychodzę do ciebie po to, by cię oszukać. Ja nie przychodzę do ciebie po to, by cię wprowadzić w błąd, ale ja przychodzę do ciebie po to, by ci powiedzieć prawdę i ta prawda da ci wolność, ta prawda cię wyswobodzi, ta prawda sprawi, że staniesz się nowym człowiekiem. I Jezus z całą pokorą przychodzi do tego pysznego, zimnego, albo właściwie należałoby powiedzieć letniego, bo tak tam jest napisane, kościoła, który z jednej strony stoi na swoim stanowisku, a z drugiej strony ma swoje własne zdanie, ma swoje poukładane życie. Jezus przychodzi do takiego właśnie ludu i mówi, ja jestem świadkiem wiernym, uwierzcie mi. Spróbujcie mi uwierzyć. Rzeczy się mają inaczej, niż wam się wydaje. Rzeczy się mają inaczej. Skoro więc próbuję burzyć ten nasz fundament tego, że mamy rację, to pozwólcie, że jeszcze trochę powiem o tym fundamencie. Od czego się zaczął upadek człowieka? Od czego się zaczął upadek Adama i Ewy? Przyjęli inną opinię, niż miał ją Bóg. Tak? Od opinii się zaczyna. Bóg powiedział, nie będziecie jedli z tego drzewa, bo pomrzecie. A diabeł im powiedział, na pewno nie pomrzecie. I oni uwierzyli tej opinii. Popatrzyli, że takie piękne drzewo, takie piękne owoce, uwierzyli, że nie umrą. Zdecydowali, i to był początek upadku człowieka, oni zdecydowali, że przyjmą inny punkt widzenia niż Boży punkt widzenia. I od tego się zaczął upadek. Kiedy Mojżesz wysłał 12 posłańców, żeby przebadali ziemię Kanaan, przebadali ziemię, jaka była ich opinia? Od opinii się zaczyna. Od opinii się zaczyna. Co im Pan powiedział na temat ziemi Kanaan? Dam wam tę ziemię. Zdobędziecie ją. Ja wyplenię te narody, które są tam na tej ziemi. Przed wami uciekną, będą przerażeni, będą się bali. To była opinia Pana. Ale poszło 12 posłańców i 10 z nich mówi tak. Kiedy popatrzyliśmy na synów Anaka, na potomków Anaka, kiedy popatrzyliśmy, jak oni wyglądają, to my czuliśmy się jak szarańcza, i w ich oczach też wyglądaliśmy jak szarańcza. Nie, Pan nas tam prowadzi na śmierć. Pan nas tam prowadzi, żebyśmy poginęli. Tak jakby Pan nie mógł ich już dawno na pustyni pozabijać. Prawda? No ale zaczęło się od opinii, że jacyś ludzie mieli opinię wbrew Bożemu Słowu. I ja daleki jestem od tego, żeby nie mieć swojej opinii. Też nie podejrzewajcie mnie teraz, żebyśmy wszystko przyjmowali, wszystkie śmieci i w ogóle wszystko. Ale my chcemy mieć opinię Boga w naszym sercu. Amen. Chcemy mieć Jego zdanie, chcemy mieć Jego słowo, chcemy mieć Jego opinię na nasz temat, chcemy się kierować Bożym Słowem. No więc ci posłańcy do ziemi Kanaan, jak poszli, no to zaczęli prezentować swoje własne zdanie. Zaczęli prezentować swoją własną opinię. A co było w tej opinii? Ich własne lęki, ich własne przerażenie. Ich nastawienie serca wobec Boga. Zaczęli prezentować te opinie, ale oni prezentowali wszystko to, co było w nich, co było złe w nich, co było pełne niewiary, co było pozbawione zaufania do Boga. I prezentowali to. Mówili, my mamy rację. Bóg nas tam posyła, żebyśmy zginęli. I całe to pokolenie, wszyscy ludzie uwierzyli w to wszystko, tylko dwóch nie uwierzyło. Kiedy ufamy swojej własnej opinii, zawarte w tym są wszystkie nasze uprzedzenia, lęki, pycha, cielesność, wiedza może. Ale tak naprawdę to, co jest nasze, nie zwycięża tego świata. Nie zwycięża tego świata. Nie daje nam wyzwolenia z grzechu. Nie daje nam wyzwolenia z jarzma. Nie daje nam uzdrowienia. Nie daje nam pokoju. To, co jest nasze, może to brzmi i dobrze. Może jest w tym pewna racja. Może jest w tym i doza prawdy. Ale nie wyzwoli nas to z tego pokolenia złego. I kiedy przychodzimy do Pana Jezusa Chrystusa, pierwsza rzecz, jaka nam się zdarza, to choćbyśmy nie wiadomo jak dobrze byli, padamy na kolana i mówimy, Boże, ja jestem grzesznikiem. To jest pierwsze odkrycie kogoś, kogo Duch Święty dotyka. Ja jestem grzesznikiem. Ja dobrze może o sobie myślałem, ale pierwsza rzecz, no tak, ja potrzebuję ratunku, ja potrzebuję Jezusa, ja potrzebuję przebaczenia grzechów, ja potrzebuję przyjść do mojego Pana i zrobić coś z moim życiem. Zerknę na zegarek, żeby trzymać się czas. Nie wiem, czy organizujecie w swoich zborach konferencje na temat małżeństw i na temat wychowania dzieci. Kto z was miał ostatnio możliwość przynajmniej albo słyszał o jakiejś konferencji? To bardzo jestem zdziwiony, że tak mało. Ale zauważyłem jedną rzecz. Że ludzie, kiedy są ogłaszane takie konferencje, oczywiście mają problemy w swoich małżeństwach, wiadomo. Mają kłopoty z wychowaniem dzieci. Wiecie, że mało kto przychodzi na te konferencje? A przede wszystkim nie przychodzą ci, którzy najbardziej ich potrzebują. Czego to jest obraz? Nie wiem, jak tu się ustawić, bracie, dobrze. Czego to jest obraz? Że tak z jednej strony to pragniemy prawdy, pragniemy objawienia. Mówimy, o jak to dobrze, że są konferencje, chwała Bogu. Ale kiedy one są, tak naprawdę nie bardzo nas to obchodzi. Nie bardzo jesteśmy zainteresowani tym, by spędzić czas, by ktoś nam mówił, by ktoś nam przedstawił prawdę, żebyśmy się otworzyli na opinię, mówię to w najlepszym tego słowa znaczeniu, mężów bożych, może Duch Święty będzie do nas przemawiał. No mamy problemy, ale my przecież dobrze wiemy, jak to rozwiązać. No i kiedy już tak dobrze wiemy, jak to rozwiązać, to rozwiązujemy je sami, także czujemy się od tego rozwiązywania coraz bardziej związani. To jest pewnego rodzaju niewola, w której żyjemy. Pewnego rodzaju jarzmo. A więc wróćmy do kościoła w Laodycei. Kościół Zaczął upadać, ponieważ w każdym drobiazgu, w każdej sytuacji nie musiał już szukać Bożej woli. Czy kiedyś czuliście się właśnie tak, że już są takie sytuacje w waszym życiu, że już Bożej woli nie musicie szukać? No już wiecie. Nie pytam was o zdanie, bo wiem, że tak było. I to był właśnie taki Kościół. Oni już na tyle dojrzeli, na tyle byli mądrzy, na tyle się ubogacili, że już nie trzeba było szukać Bożej woli. Do czego to doprowadziło? Oczywiście z jednej strony to był Kościół, który był świadomy swojej wartości i świadomy celu. Ale z drugiej strony, jakim stał się zbór w Laodycei? Przede wszystkim jest powiedziane, że letni. To znaczy, aby się nie wysilić. Aby się zbytnio nie wysilać dla Pana. Słuchajcie, no bez fanatyzmu. No bez fanatyzmu. Czy muszę na wszystkie nabożeństwa w zborze chodzić? No bez fanatyzmu. Czy muszę dawać dziesięcinę? Czy muszę się zaangażować w pracę jakąś w zborze? No bez przesady. Przecież można żyć inaczej. I to był taki właśnie Kościół. Oni osiągnęli pewien standard i przypuszczam, że to było tak, że mieli już uwielbienie na znakomitym poziomie, kaznodziejów na znakomitym poziomie, być może programy duszpasterskie były na znakomitym poziomie. Wszyscy patrzyli na ten zbór i mówili, a właściwie nic nie mówili, bo im szczęka opadała. I kiedy znaleźli się w takiej sytuacji, kiedy poczuli się dobrze, że już coś osiągnęli, no co tutaj by dalej robić? No super jest, chwała Bogu. Będziemy uczyć innych. I stali się letni. Skończyła się gorliwość. Skończył się zapał. Skończyła się chęć poznawania Boga. Skończyło się pragnienie, by coś więcej w Panu Jezusie osiągnąć. Co się dzieje, kiedy ktoś myśli o sobie, że jest bogaty? Kiedy ktoś myśli o sobie, że jest bogaty, to pierwsza rzecz, jaka się przydarza, zaczyna się intensywna konsumpcja. Nie myśli się wtedy o zdobywaniu, ale o tym, na co by to wydać. I ten zbór w Laodycei stał się bogaty. Mówi, jesteśmy bogaci, a więc korzystajmy ze swojego bogactwa. Korzystajmy z tego, co osiągnęliśmy przed Panem. Nie trzeba niczego więcej zdobywać. Wiecie, to jest pewien taki problem, może nawet psychologiczny. Pozwólcie, że wyjaśnię ten problem od choćby na przykładzie naszej małej sali do nabożeństw, którą jeszcze przez miesiąc będziemy mieli. Ile by nas tam nie było, nawet jak przyjdzie pół zboru, to sala i tak pełna. I wiecie, i kiedy sala jest pełna, to wydaje się, że wszystko jest w porządku. To wydaje się, że to jest taki normalny stan, ale nas Pan błogosławi. Ciasno jest w zborze. A kiedy jest ciasno w zborze i kiedy wydaje nam się, że jest nas tak dosyć sporo, że nie ma pustek, że nie można się łokciami rozpychać, że jak jest ciepło, to natychmiast robi się gorąco, jest duszno, brak powietrza. Wiecie, jaki jest pierwszy efekt? Jak ja dawno nie słyszałem modlitwy, Panie, dodaj nam więcej ludzi do tego zboru, bo tak nam brakuje ludzi. To jest pierwszy efekt. Kiedy jesteśmy razem i jest nam tak ciasno, to wydaje nam się, że Pan Bóg w tej dusznej atmosferze w szczególny sposób działa. To wydaje nam się, że nic nie trzeba zmieniać, oby tak dalej. Gorzej, kiedy człowiek przyjedzie na kongres i powie, jacie, ale tu ludzi. Kiedy czujemy, że jesteśmy bogaci, to bez względu na to, jaka by to była służba, zaczynamy sobie myśleć, no tak, to już nie musimy się dużo uczyć, nie musimy dużo książek czytać, nie musimy się rozwijać, nie musimy poszukiwać czegoś nowego, aby tak dalej było. I ja miałem do czynienia z paroma służbami, które gdzieś tam w głębi serca powiedziały, aby tak dalej było. Minął rok, minęły dwa i trzeba było od nowa kłaść fundamenty. No bo ktoś powiedział, niech się to już dalej tak toczy. Nie jest źle. My swego czasu w naszej służbie muzycznej, w naszym zborze, no wszyscy tak intensywnie pracowali, wszystko już było tak opracowane, pieśni, to aranżacje, jeśli to można aranżacjami nazwać, nie wiem, Marek, można czy nie można. W każdym razie przyszedł taki moment, że wielu muzyków stwierdziło, a to już nie będziemy tak często prób robić. No bo po co? Spotkamy się, poćwiczymy to samo. Każdy już gra z zamkniętymi oczami w nocy, już tam te swoje wszystkie układy, wszystkie modulacje głosów, co by się tam nie działo. Aż przyszedł taki moment, że stwierdziliśmy, co się z nami porobiło. Bo odczuliśmy, że nie trzeba dokładać wysiłku, że nie trzeba dokładać pracy do tego zadania. I tak robi właśnie Kościół, który czuje się bardzo dobrze z sobą, który ma dobrą opinię na swój temat. Przecież jesteśmy super. Przecież jesteśmy tacy dobrzy. Niech się inni od nas uczą. My tutaj już nic kombinować nie będziemy. Chyba, że nas docenią na jakiś festiwal chrześcijański, zaproszę. No i w końcu byli tak zadowoleni z siebie. Ten zbór w Laodycei był tak zadowolony z siebie. Tak zadowolony z siebie. A jeśli coś jest zadowalające, jeśli coś jest dobre, no to po co to zmieniać? A co myślał o nich Jezus? Oni myśleli o sobie, że są bogaci. Jezus patrzy na nich i mówi, jesteście godni pożałowania. Jesteście nędzarzami i biedakami. Jak to możliwe, żeby tak odmienne opinie były? Oni myślą, my jesteśmy bogaci. Jezus mówi, nawet nie wiecie, jak biedni jesteście. Jak niewiele macie. Właściwie to potrzebujecie prosić innych o pomoc. Dalej Jezus mówi, jesteście ślepi, to znaczy niezdolni do zauważenia tego, co się wokół was dzieje. Niezdolni do odbierania rzeczywistości, która jest wokół was. Możecie sobie ją tylko wyobrażać, ale jesteście ślepi, nie wiecie, nie widzicie, nie macie zdolności do postrzegania, do rozumienia rzeczywistości wokół was. Biada Kościołowi, który myśli, że coś widzi, a tak naprawdę nie dostrzega podstawowych rzeczy, które są w rzeczywistości wokół nas, w naszych sercach, w naszych domach, w naszych zborach, w naszym społeczeństwie. Biada nam. Pytajmy Pana o rzeczywistość w naszych sercach. Pytajmy Pana, jaka jest rzeczywistość w naszych domach. Pytajmy Pana, jaka jest rzeczywistość w naszych zborach. Pytajmy Pana, jaka jest rzeczywistość w naszych miastach i w naszym kraju. Pytajmy Boga, niech Jezus nam powie. Niech Jezus nam to powie. A w końcu Jezus mówi, jesteście nadzy, goli. To jest obraz hańby. To jest obraz wstydu. Kościoła, który właściwie powinien się wstydzić, który powinien okryć swój wstyd, a oni byli nadzy i jeszcze zadowoleni z tego, że tacy są wspaniali. Myślę, że taka jest rzeczywistość bardzo często, bo nie chcę mówić, że to jest jedynego rodzaju rzeczywistość, jaką dostrzegamy. Ale Kościół XXI wieku musi się bać jednego. Mamy tyle narzędzi ludzkich. Mamy możliwość kształcenia się, możliwość zdobywania wiedzy, zdobywania wiedzy na temat rodziny, życia duchowego. Ale w jaki sposób to się przekłada na nasz rozwój, na obecność Jezusa w naszym życiu. Ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy pojawiała się jakaś książka chrześcijańska na temat miłości, rodziny. To był taki ewenement. Jeszcze pamiętam, dawno temu była taka książka Kochałem młodą dziewczynę. Coż to był za bestseller. Wszyscy czytali, ja czytałem to jeszcze w wieku, w którym nie powinienem był tego czytać. Ale to była taka książka wspaniała. Słuchajcie, dzisiaj mamy tyle książek na temat rodziny, małżeństwa, wychowania dzieci, nawet chrześcijańskich, że nie jesteśmy w stanie nadążyć z czytaniem, na ile nam to pomaga. My potrzebujemy więcej Jezusa. Potrzebujemy więcej zdania Jezusa w naszych sercach. Potrzebujemy więcej objawienia. Potrzebujemy więcej otwartości, postu, modlitwy i wołania. Panie, otwórz oczy naszego serca. Nie wiem, czy udało mi się chociaż trochę zburzyć ten fundament tego, że zawsze mamy rację, ale mam nadzieję, że jeżeli nie na wykładzie, to może w czasie przerwy mniej racji będziemy mieli. Do zobaczenia za 15 minut.